Lechistan, czyli orientalna historia Polski, to jest podcast, który cyklicznie, co tydzień, po krótkiej przerwie epidemicznej ukazuje się i Państwo właśnie teraz słuchają kolejnego jego odcinka. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dziś usłyszymy o...
Proszę Państwa, dzisiaj o operze Król Roger, wybitnym dziele skomponowanym przez Karola Szymanowskiego, do którego libretto napisali Iwaszkiewicz Szymanowski, którzy zresztą byli kuzynami, ale to tak naprawdę będzie podcast o tym, jak bardzo kultura muzułmańska, literatura muzułmańska w ogóle inspirowała Szymanowskiego i muzyka tak samo, i Iwaszkiewicza i Szymanowskiego.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
Rozpoczniemy, jak to już stało się tradycją w naszym podcaście, od listów od słuchaczy. Tym razem list od pani Małgorzaty, która pisze tak, na adres lechistan@tok.fm. lechistan@tok.fm. Szanowni panowie, po pierwsze, bardzo się cieszę, że wrócił Lechistan. Po drugie, chciałam zaproponować temat o przedwojennej diasporze tatarskiej. 5 marca zmarła w Warszawie moja ciocia, Janet Połtorzycka-Sztapflowa. Jej ojcem był polski Tatar, Aleksander Połtorzycki, a babcia z domu Sulkiewicz. Janet dostała imię po innej Jennie, Dżabagi z Kibniewskiej. Od cioci dowiedziałam się o Sabirze Huramowicz. Myślę, że moja ciocia byłaby bardzo zadowolona, gdyby mogła usłyszeć taką audycję. Przesyłam serdeczne pozdrowienia i słucham co piątek. Pani Małgorzata, bardzo dziękujemy pani Małgorzato. My, jeśli chodzi o diasporę tatarską w Polsce, to kilkakrotnie się pojawiały w naszych podcastach postaci.
Po pierwsze oczywiście powiemy po turecku Geçmiş Olsun, czyli składamy kondolencje i Janet znaczy niebo, tak, więc jestem pewien, że pani Janet jest w niebie i teraz jest rahmetli, tak? Niech spoczywa w pokoju. I oczywiście my mieliśmy audycję i na temat diaspory migracyjnej z Kaukazu Południowego, z Tatarstanu w Polsce i Tatarach polsko-litewskich, ale obiecuję, że zrobimy jakieś kolejne audycje, bo to jest temat, który się nie jest praktycznie nieskończony, niezmierzony. Natomiast dzisiaj o Rogerze i o Szymanowskim. Więc proszę Państwa, zacznijmy od takich podstaw. No moim zdaniem, ale też w opinii wielu krytyków, no jest to jedno z największych dzieł muzycznych w ogóle XX wieku, nie tylko polskich, a ja bym się nawet pokusił o to, żeby powiedzieć, że to jest najwybitniejsze dzieło w ogóle w historii polskiej muzyki. I też są tacy krytycy, bo ja zawsze można powiedzieć, co się mądrzy Balcerze, jak nie masz, nawet jeśli chodzi o słuch, to przyznam szczerze, że nie śpiewam najlepiej, ani nie gram na żadnym instrumencie.
Proszę słuchać naszych podcastów, bo być może to się objawi, ta część osobowości prowadzącego.
Tak. Natomiast prapremiera w 26 roku w Warszawie, tak jak mówiliśmy, kompozycja Szymanowski, muzyki, libretto i Iwaszkiewicz przede wszystkim z Szymanowskim. Kuzynami byli i tak jak Paweł kiedyś wyciągnął, dokonał za nich coming outu, tak, obaj byli gejami.
Ale dowiedziałem się o tym, że w ubiegłym roku i dwa lata temu okazuje się, że w Europie na kilku scenach po prostu wystawia się to i to jest jakiś w ubiegłym roku i w 2018 roku niesamowity szał, tak, na Króla Rogera i nawet czytałem fragment wywiadu, o którym już wspominałem, gdzie okazało się, że reżyser mówi, ale te wątki w ogóle mnie nie interesują, ja jestem zafascynowany uniwersalnym przekazem i atmosferą tego dzieła.
Dokładnie, bo jak Państwo zobaczą, tutaj zacytujemy na końcu polskich krytyków, no to jest po prostu no, dzieło wybitne, tak? Weltklasse, jak byśmy powiedzieli po niemiecku, ale powinniśmy mówić po włosku, bo jak sam Szymanowski stwierdził, gdyby Włochy nie egzystowały, i ja nie mógłbym egzystować. Więc na pewno nie przypadkiem król Roger, na pewno mamy inspirację włoską, to samo Szymanowskiego, ale mamy, to samo Iwaszkiewicza, przepraszam, ale mamy też ewidentnie orientalne inspiracje. I gdzie można szukać źródeł tych inspiracji? Przypomnijmy, obaj pochodzili z Ukrainy i Ukrainę traktowali w ten sposób, że patrzyli na nią jako na region, który im bardzo przypominał Sycylię. Tak jak Sycylia była dla nich pograniczem z Afryką, to Ukraina z Azją, ale nie negatywnie rozumianą, tylko właśnie to była jej zaleta. I wiemy na przykład, że młody Iwaszkiewicz uczył się czytać na czym? Na baśniach Tysiąca i Jednej Nocy. To była jedna z pierwszych lektur. Szymanowskiego wiemy, że w domu był normalnie na półce Koran, tak? Przetłumaczony na polski. Więc oczywiście, jak Państwo pokażemy dzisiaj, na pewno wielki wpływ na Szymanowskiego miała wizyta na Sycylii, a następnie w Afryce Północnej, w Tunezji i Algierii. Ale pierwsze orientalne motywy w jego kompozycjach, no to widzimy na wiele lat przed tą wizytą. Na przykład w roku 1907 powstały tak zwane, powstała Zulejka, tak, która jest oparta na poezji Friedricha Martina von Bodenstedta. To jest bardzo ciekawa postać, ponieważ to był Niemiec, który trafił do Rosji carskiej, a następnie w Rosji carskiej mieszkał w Tbilisi i tam się zainteresował bardzo perską literaturą, perską historią, kulturą i w efekcie opublikował taki zbiór poezji. On twierdził, że to jest jego poezja z pewnymi motywami perskimi, ale no, dzisiaj naukowcy uważają, no, że po prostu to jest bardzo dobre, twórcze tłumaczenie klasyki perskiej na niemiecki. I proszę Państwa, teraz to nie są żarty. 160 razy zostało wydany ten zbiór poezji w Niemczech i został przetłumaczony na wszystkie ważniejsze języki europejskie. I według Ludwika Ammana on przeprowadził takie badania statystyczne, które stwierdził, że w XIX wieku nie było dzieła dotyczącego świata islamu, które by było częściej tłumaczone i częściej drukowane niż właśnie ten zbiór poezji perskiej. I właśnie ta, nie przypadkiem, to nie ma się co dziwić, że Zulejka to początek. Potem mamy takie dzieło, pieśń z mauretańskich śpiewnych sal. I to jest, proszę Państwa, autorem jest przyjaciel Szymanowskiego, Tadeusz Miciński. On się u nas już pojawiał w podcaście. Przypomnijmy, pisarz, poeta z okresu Młodej Polski, który tworzył takie no, niesamowite powieści, poematy, prozą, wiersze. Jeden z czołowych pisarzy polskiego ekspresjonizmu, a oprócz tego uważa się go za prekursora surrealizmu. Jak Leśmian o nim pisał, o którego chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, kim był, tak o nim pisał. Ton absolutnie czysty, mocny, oryginalny. Ton, po którym zawsze i wszędzie możemy go poznać, wyróżnić i nigdy już nie zapomnieć. Jedna z tych powieści, o niej opowiadaliśmy, nie Tot, bohaterem jest Jan Witkiewicz, z tych Witkiewiczów. Opowiadaliśmy o nim w kontekście Azji Centralnej i Afganistanu. Przyjaźnił się Miciński z Przybyszewskim i stąd zainteresowania demonologią, szatanizmem, z Wincentem Lutosławskim, innym kompozytorem, dzięki któremu pojechał do Hiszpanii, tam się zainteresował mistyką hiszpańską. W Zakopanem też często przebywał i przyjaźń z rodziną Witkacych. Został też unieśmiertelniony, ale negatywnie, bo został ośmieszony u Wyspiańskiego w Wyzwoleniu, gdzie go przedstawił jako, prawda, bo on się kreował na czciciela tajemnic i maga. No to go Wyspiański ośmieszył, tworząc postać samotnika, a Witkiewicz go za to pozytywnie unieśmiertelnił w swoich 622 upadkach Bunga. Tam jest mag Hilderyk. No więc to jest właśnie, to mamy, mówimy o takim środowisku, czyli wielkich, wybitnych artystów, którzy eksperymentują i którzy piszą tak. Z mauretańskich śpiewnych sal wybiega do mnie churysa. Czarny, płomienny, jedwabny szal z nagiego łona się zwisa. Cyprysy, księżyc, fontan, szmer, zaczarowane ganki. Oddałem wszystkich gwiazdy sfer za uścisk mauretanki. jak widzą Państwo, bardzo zmysłowo, jest duża doza erotyzmu. I następny motyw to na pewno pieśni miłosne Hafisa. Hafiz, wspaniały poeta perski z XIV wieku, wiersze miłosne, erotyczne, ale też religijne, mieszające się, to jest niesamowite, oddziaływał na wielu europejskich twórców. Ja obiecuję Państwu, że zrobimy audycję pokazującą, jak Norwid był nim zafascynowany.
I ale on mieszał wątki religijne z erotycznymi?
Tak. Przepraszam, że to mówię. No, nie robi tego na pewno arcybiskup Jędrzejewski. Przepraszam.
Nie robi tego.
Tak. Więc Szymanowski... ogromnie podekscytowany, bo czytał jego tłumaczenia, pisał do swojego przyjaciela: strasznie jestem przyjęty moim Hafizem. Sam Allah mi go w ręce wrzucił. Uważam, że to idealne teksty. Stąd musiała powstać pieśń pod tytułem właśnie Pieśni miłosne Hafiza. Na pewno też miał na niego wpływ inny wielki, mistyczny poeta, który też muzułmański, który oddziaływał na kulturę europejską i literaturę, Jalal ad-Din Rumi. Zwany po prostu Rumi, czyli Rzymianin, związany z Anatolią, stąd Rzymianin, ale pochodził z Azji Centralnej, był Irańczykiem.
Ale jak związany z Anatolią, stąd Rzymianin?
Stąd, że nazywaliśmy prawosławnych Rzymianami, bo oni sami się tak nazywali, tak?
W tym sensie.
W tym sensie i on sam, mogą go Państwo dobrze kojarzyć, bo to jest właśnie założyciel bractwa mistycznego sufickiego Mawlana, albo Mewlana, to jest to bractwo, które jest nazywane tańczącymi derwiszami.
O, proszę. Tak?
I to właśnie on, i też widać jego wpływ u Szamanowskiego. Następnie, proszę Państwa, mamy pieśń księżniczki z baśni, mamy na przykład symfonię pieśni o nocy, więc to nie tylko król Roger. Już niektóre z tych dzieł powstały później, po wizycie właśnie w Afryce Północnej. Szymanowski na początku pojechał na Sycylię, parę lat później znowu odwiedził Sycylię i ruszył do Afryki. Był w Tunezji i w Algierii, był w Tunisie, w Biskrze w Algierii, jest też miasto Konstantyna, gdzie był, udał się ku skrajom Sahary i zrobiło to wszystko na nim wielkie wrażenie. Jak pisał sam: zrobiłem cudowną podróż po Algierze, Saharze i Tunisie, czuję się znacznie lepiej, bo był wtedy w depresji, miał poczucie kryzysu twórczego, był strasznie wtedy, zainteresował się właśnie kulturą arabską i muzyką, bo właśnie prawie codziennie słuchał, brał udział, chodził właśnie do różnych tawern, słuchał muzyki arabskiej, też na pewno mamy opisy, że podziwiał właśnie mistyków arabskich grających muzykę. I po powrocie na Ukrainę, do swojego majątku w Tymoszówce, wiemy, że czytał bardzo dużo Koran, czytał też Cywilizację Arabów, którą napisał Le Bon, to taki francuski socjolog, antropolog i psycholog społeczny, który był o tyle bardzo inspirujący, myślę, dla Szymanowskiego, że on bardzo duży nacisk kładł na coś, co dzisiaj nazywamy tą islamską globalizacją, czyli na to, że podboje arabskie spowodowały, że Arabowie zaczęli łączyć elementy irańskie, indyjskie, greckie, rzymskie i odgrywać chińskie, i odgrywać rolę pośredników między różnymi cywilizacjami ze względu na swoje położenie geograficzne i rozwój handlu. I po powrocie powstały pieśni Muezina Szalonego. Te pieśni, tekst do nich napisał Jarosław Iwaszkiewicz. I to jest właśnie to, co Paweł się pytał, jak to możliwe połączyć religię z erotyką. No to czytamy. Pieśń pierwsza. Allah Akbar. Uwaga. Mam nadzieję, bo jesteśmy, proszę Państwa, w parku, że nad nim się nikt nie zostaniemy
aresztowani. Mam nadzieję, tymczasem ja spoglądam na osoby, które tu nas mijają, przechadzając się, młodsi, starsi, różne pary, i od czasu do czasu strzępki podcastu, które Państwo słuchają, docierają do nich, więc wyraz zdziwienia na ich twarzach częstym jest.
Więc teraz muezin będzie się zwracał do swojej ukochanej. Proszę słuchać. Pieśń pierwsza, Allah Akbar, Allah, Allah Akbar, Allah. Ja wiem, ja dobrze wiem, że Ciebie stworzył Allah, bym Jego chwalił, bo czyż nie mając Ciebie byłbym szalonym muezinem, bo czyżbym wysłał w niebo głos wychwalający Allaha, nie myśląc, że dźwięk Jego zbudzi Ciebie. Allah Akbar, Allah. Pieśń druga. O ukochana ma, Allah bismillah, Allah. Do Ciebie modli się mój głos pięciorako, czyli pięć razy. Allah. Bismillah Allah, bo wiem, że w nocy, w czasie południa i czasu gwiazdy porannej czekasz na mój stęskniony zew. Allah, bismillah, Allah. W południe miasto biało od gorąca. Baseny pluszczą wilgotną zielenią. Wzywam na chwalbę Allaha, po to jedynie byś do kąpieli zdziała szaty barwne. Niedługo nas będą puszczać po 10:00. Wezwanie moje co dzień sprawia cud. Cud twej na gości. Potem mamy o tej godzinie pieśń, o tej godzinie, w której miasto śpi, o Allali, o Allali, zbudźcie się, chwalcie Allaha, wstań, stary kupcze, by chwalić Allaha, licząc swe perły, wstań, ty, niewiasto, by chwalić Allaha, czekając na junaka. 3 kropeczki zostawiam, tylko ty, o luba utulona snem, o Allali, o Allali, jak lotus śpi skulona. Czyli to luba utulona snem. Więc mamy, jak widzą Państwa, przenikanie się tych dwóch sfer, ewidentnie inspiracja właśnie tą poezją między nami Hafisa. Teraz o samym Rogerze, geneza, jak powstawał. Pisali między sobą, korespondowali dużo, będąc kuzynami i na początku planowali, że może o Fryderyku II.
Szymanowski i Iwaszkiewicz.
Tak, Szymanowski i Iwaszkiewicz, ale jednak wybrali Rogera i Szymanowski tak pisał do Iwaszkiewicza. Z punktu widzenia scenicznego, koloru i scen zbiorowych, tańców, etc., bizantyjsko-arabskie wnętrza pałacyków byłyby mi niezmiernie pożądane. Pomyśl tylko, złoto przyćmione i sztywność mozaik jako tło, albo arabskie filigrany, tańce, co za, w cudzysłowie, barbarzyńskie, a rozkoszne bogactwo. To dlatego to się podoba, Paweł, też pamiętaj. Nie tylko przekaz, ale forma, bo w tym właśnie, w tej operze naprawdę można, jeśli chodzi o dekoracje, scenografię, można naprawdę sobie
poszaleć.
Jakby powiedział, cytując naszego premiera, pofolgować, bo premier mówi, żebyśmy sobie nie pofolgowali. I ostatecznie wybrali Rogera II. Przypomnijmy, że Iwaszkiewicz pisał też poezję z Sycylii, sonety sycylijskie i tak pisze o samym Rogerze. Opodal w czarnym zasnął Roger sarkofagu, owity w szat arabskich woskowane fale, uśmiechnięty nad berłem złocistym, wspaniale płynie morzem wieczności jak królewską sagą. Więc to mamy do czynienia z ewidentnie kultem jednostki, ale wielkiej jednostki Rogera II i mamy też inspirację w drugą stronę, że to nie tylko poezja i twórczość Iwaszkiewicza inspiruje Szymanowskiego, ale też vice versa. Napisał Iwaszkiewicz taki wiersz, słuchając muzyki Karola Szymanowskiego i pisze tak, poruszamy powieki, które znają zdradę, oczy widzące przeszłość w zielonkawej wodzie i w stawach pogrążone poczerniałe łodzie i z morza wychodzące Sycylię, Bagdady. Więc proszę Państwa, zamykamy oczy, puszczamy Szymanowskiego i widzimy Sycylię. Z morza wychodzące Sycylię.
I Bagdady.
Więc jak Państwo widzą, ewidentnie wątek orientalny. Sam król Roger ma 3 akty i co ważne, 2 akt jest nazywany orientalno-arabskim. Oprócz Rogera II kluczową postacią jest Edris. Ten właśnie Al-Idrisi, mędrzec, który jest tenorem w operze. Jakbym miał w wielkim skrócie, jak w takiej, ściągawka dla
maturzystów,
to powiedzielibyśmy tak. Główne przesłanie jest to, co próbujemy Państwu, jak taki nauczyciel w podstawówce, przerabiamy, omawiamy lektury i próbuję Wam, dzieciaki, to wbić do głowy. Sycylia pokazuje, że Europa to połączenie wielu cywilizacji, w tym cywilizacji arabskiej, która jest jedną z warstw przenikającą się cywilizacją starożytnej Grecji, Bizancją i potem z Normanami. I w librecie, w akcie pierwszym mamy taki cytat, jak opisuje Iwaszkiewicz, gdzie się dzieje akcja. Surowy rytm świątyni naruszony jest jednak przez późniejszych przybyszów i władców wyspy. U góry widać część stropu, rzezanego w drzewie rękami Arabów. On jest niesamowity pod względem języka. W formie stalaktytów, pokrytych bogatymi barwami, wśród których wiją się podstępnie umieszczone, pisane kufickim pismem, czyli arabskim, wersety Koranu. Strop taki dziś jeszcze można oglądać w Capella Palatina, w Pałacu Królów Sycylii w Palermo. I teraz proszę sobie wyobrazić, że mają Państwo przygotować scenerię, gdzie coś jest podstępnie umieszczone i rzezane w drzewie rękami Arabów. To jest jednak wyzwanie. Oceny krytyków i proszę Państwa, koniec podcastu, to od razu Państwo starają się sobie po prostu puścić króla Rogera, bo nie można na niego iść. Więc Ryszard Gabryś, polski kompozytor, teoretyk, muzyki, pedagog, pisał tak. W Rodgerze bardziej aniżeli w którejkolwiek kompozycji Szymanowskiego. Zaznacza się owa dotykalna, w cudzysłowie, bezpośrednia inspiracja krajobrazem, przenikania kultur wschodu i zachodu miejscowymi i zuniwersalowanymi tradycjami. Król Roger jest operą niezwykłą. To za to Józef Kański, polski muzykolog i krytyk muzyczny. Niezwykły był już sam poczęty w wyobraźni kompozytora i z mistrzostwem przez Jarosława Iwaszkiewicza zrealizowany pomysł libretta, który czyniąc miejscem akcji średniowieczną Sycylię, splata atmosferę surowego ascetyzmu wczesnego chrześcijaństwa z barwnym i tajemniczym światem kultury arabsko-bizantyjskiej oraz kultem wysublimowanego, czyli wyrafinowanego, erotyzmu i radości życia. I z tym Państwa zostawiam.
Mając nadzieję,
radością,
że
radością życia, może tak, nie z erotyzmem. Dziękuję bardzo.
Szczególnie, że właśnie minęli nas kolejni spacerowicze, którzy z zadziwieniem słuchają, co tu się wyrabia. A tu się po prostu właśnie, proszę Państwa, wyrabiał kolejny odcinek podcastu Lechistan dla Państwa. Przypomnę adres lechistan@tok.fm. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.